The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Kłaniam się Państwu pięknie, minęła godzina 11, a do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Wtorek, 8 dzień października, 282 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 87 dni. Słońce wzeszło o godzinie 7.04, zajdzie o godzinie 18.30. Dzień dzisiejszy trwa zatem 11 godzin i 27 minut. Imieniny obchodzą Brygida, Pelagia i Waleria. Urodzeni tego dnia posiadają duże poczucie piękna. Emocje grają w ich życiu ogromną rolę. Ze względu na duże poczucie humoru, życzliwości bywają lubiani przez otoczenie. A jak zwykle dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom towarzyszą najlepsze życzenia spełnienia Państwa marzeń, dobrego zdrowia i wszystkiego, czego sobie sami życzycie. A teraz cytat na dzień dzisiejszy. Tylko dwie rzeczy możemy dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga to skrzydła. I to jest prawdziwe szczęście, które człowiek może posiadać i przekazać dalej. A powiedział to Johann Wolfgang von Goethe.
Na dalekiej planecie Wenus słońce świeci stokroć złociściej.
Twoja może las, to jest miłość, moja może las.
tego czasu.
Agnieszka Chrzanowska w utworze Wenus z piwnicy pod Baranami ze spektaklu Nasza Młodość. A teraz kalendarium. 1645. W Montrealu otwarto pierwszy szpital. 1871. Wielki pożar Chicago. Zginęło 200 do 300 osób. Bez dachu nad głową pozostało 100 tysięcy ludzi. Zniszczeniu uległo 17 tysięcy budynków, a straty materialne wyniosły gigantyczną kwotę 200 milionów dolarów. W dzisiejszym przeliczeniu byłoby to ponad miliard dolarów. 1873 w Stanach Zjednoczonych otwarto pierwsze więzienie dla kobiet. 1907. Chiny podpisały umowę handlową z Japonią i Stanami Zjednoczonymi, gwarantującą tym krajom dostęp do portów mandżurskich. 1929. Zmarł Jacek Malczewski, wybitny malarz okresu Młodej Polski. 1940. Zginął Józef Franciszek, najskuteczniejszy polski pilot w bitwie o Anglię. W ciągu miesiąca zestrzelił 17 maszyn wroga. Śmierć dopadła asa dzień po 26 urodzinach. Wracając z kolejnej misji, podczas robienia tradycyjnej beczki przed lądowaniem, Franciszek zahaczył skrajem skrzydła o drzewo. Maszyna rozbiła się o płytę lotniska, wyrzucając pilota na pobliski żywopłot. 1943. Polski niszczyciel ORP Orkan, płynący w aszyście konwoju, został storpedowany na Atlantyku przez niemiecki okręt podwodny. Wyeliminować ten ostatni. 1945. Perry Spencer opatentował kuchnię mikrofalową. W tym samym roku prezydent Harry Truman poinformował o udostępnieniu know-how dotyczącego broni jądrowej Wielką Brytanię i Kanadę. 1958. Szwedzki kardiolog Åke Henning dokonał pierwszego w historii wszczepienia rozrusznika serca. 1959. W Opolu zainaugurował działalność Teatr 13 Rzędów Jerzego Grotowskiego i Ludwika Flaszena. 1967. Che Guevara został schwytany przez siły boliwijskie, w dniu następnym został zabity. 1967. Zmarł Clemens Richard Attlee, brytyjski polityk, premier w latach 1945-51. Za jego rządów rozpoczęła się nacjonalizacja niektórych gałęzi przemysłu oraz Banku Anglii. Wprowadzono powszechną opiekę medyczną. Jest uważany za jednego z współtwórców NATO. 1994. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił tzw. poprawkę Browna, upoważniającą prezydenta do włączenia Grupy Wyszehradzkiej do programu współpracy wojskowej. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry mogły kupić lub nieodpłatnie otrzymać nadwyżki broni i urządzenia telekomunikacyjne ze Stanów. 2005. Trzęsienie ziemi w pakistańskim Kaszmirze trwało około 45 sekund. Spowodowało śmierć ponad 86 tysięcy osób. Kilkaset tysięcy mieszkańców straciło dach nad głową. 2010. Rozpoczęto budowę portu lotniczego w Modlinie. 2022. Inwazja Rosji na Ukrainę. W wyniku wybuchu został uszkodzony most krymski.
Zapraszamy do reklamy.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych.
konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-95-80. Przyłącz się do nich już dziś.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Huragan Milton przybiera na sile i zbliża się do Florydy. To już drugi tego typu żywioł, który w ciągu niecałych 2 tygodni zaatakuje zachodnie wybrzeże Półwyspu. Przed dotarciem na ląd może osiągnąć 5. kategorię.
Milton nasila się szybciej niż jakikolwiek inny huragan w Zatoce Meksykańskiej, ale ten poziom wzmacniania się jest bezprecedensowy. W historii tylko 2 huragany wzmocniły się bardziej niż Milton w ciągu 24 godzin. Była to Wilma w 2005 i Felix w 2007 roku. Żywioł stał się już w pełni huraganem, który teraz osiągnął 4. siłę w 5-stopniowej skali. Prędkość towarzyszącego mu wiatru przekracza 220 km na godzinę. Spodziewamy się, że dotrze do zachodniego wybrzeża Florydy pomiędzy środowym południem, a wczesnym czwartkowym porankiem. Mówił na ostatniej konferencji prasowej gubernator Florydy Ron DeSantis. Milton jest już 7 w tym sezonie huraganem, który gwałtownie nasila się w basenie Atlantyku. W części przybrzeżnych hrab z zachodniego wybrzeża Florydy zarządzono obowiązkowe ewakuacje. Tak jest m.in. w rejonie aglomeracji Tampy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
Przed fontanną di Trevi będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, zapowiedziały władze Rzymu. Nie wyklucza się wprowadzenia w przeszłości biletu wstępu i drobnej opłaty. Dziś przy słynnej barokowej fontannie rozpoczęły się nadzwyczajne prace konserwacyjne. Wokół zabytku zostaną ustawione przezroczyste panele. Następnie w ciągu miesiąca powstanie specjalna platforma spacerowa, z której będzie można podziwiać zabytek. Wyznaczony zostanie limit osób przebywających w jednym czasie. Wszystkie te zmiany wejdą w życie przed rozpoczęciem roku świętego 2025, w czasie którego w Rzymie oczekiwanych jest około 30 milionów turystów i pielgrzymów. Możliwe, że w piątek posłowie będą głosować nad odwołaniem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Dziś wniosek w tej sprawie trafił do Sejmu. W czwartek ma się nim zająć Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Przewodniczący tej komisji poseł Piotr Adamowicz powiedział Polskiemu Radiu, że Czabański, zasiadając we władzach Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, ma kontrolę nad częścią prawicowych mediów. Ustawa o Radzie Mediów Narodowych zakazuje łączenia takich funkcji.
Doszło do konfliktu interesów pomiędzy tym, że Rada Mediów Narodowych, której członkiem jest pan Czabański, konkretnie dotyczy jego, jednocześnie jest powiązany z różnego rodzaju spółkami, które mają wpływ na media. Jeżeli Rada Mediów Narodowych decyduje, wpływa na sytuację mediów, no to nie powinien być jej członkiem ta osoba, która pośrednio ma wpływ na media. Takie są przepisy, takie są zasady.
Krzysztof Czabański jest jednym z trojga delegatów Prawa i Sprawiedliwości w 5-osobowej Radzie Mediów Narodowych. Policja szuka 34-latka, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy w powiecie zamojskim. Trafił tam po tym, jak w areszcie usiłował popełnić samobójstwo. Jest podejrzany o zabójstwo.
Zbieg wcześniej został tymczasowo aresztowany i osadzony w zakładzie karnym w związku z zabójstwem, do którego doszło w lipcu tego roku w powiecie biłgorajskim. 34-latek uciekł ze szpitala dzisiejszej nocy, informuje podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
Uciekł dozorowany przez funkcjonariuszy służby więziennej Bartłomiej Blacha.
Ukraina otrzymała amunicję kupioną dzięki słowackiej zbiórce. Inicjatywę, która powstała w odpowiedzi na bezczynność rządu w Bratysławie, poparło około 70 tysięcy osób.
Za 4,5 miliona euro zebrane w ciągu kilku miesięcy zakupiono 2700 pocisków artyleryjskich. Organizatorzy zrzutki przyznali, że w odniesieniu do potrzeb ukraińskiej armii to niewielkie wsparcie. Akcja miała jednak symboliczne znaczenie, powiedział Fedor Blaszczak. Zbiórka stała się częścią czeskiej inicjatywy amunicyjnej, której nie poparł słowacki rząd z premierem Robertem Ficą. Odbiła się echem na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, gdzie dowiedział się o niej prawie każdy. Organizatorzy zbiórki, z której drwił swego czasu premier Fico, ogłosili kolejną akcję. Tym razem chcą zebrać pieniądze na wojskowe karetki dla Ukrainy. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
Pomoc w zakwaterowaniu, integracji czy edukacji dla uchodźców z Ukrainy to niektóre z 55 projektów zrealizowanych w ramach PopFund, Fundusz Organizacji Pozarządowych. Jego operator Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej podsumowało dotychczasowe działania. Agnieszka Nosowska, koordynatorka PopFund, podkreśla, że szczególnie ważne były projekty adresowane do starszych uchodźców z Ukrainy.
Od Jeleniej Góry po Suwałki, gdzie osoby starsze mogą otrzymać zarówno wsparcie w zakresie bieżących potrzeb, asystenturę w załatwieniu spraw formalnych, ale także podnieść kompetencje cyfrowe i lepiej się odnajdywać w świecie otaczającym. Mogą się uczyć języka polskiego.
Hezbollah ostrzelał bazę izraelskiego wywiadu wojskowego w pobliżu Tel Awiwu. Atak został poprzedzony alarmem przeciwlotniczym w środkowym Izraelu. Tamtejsza armia poinformowała, że z nad Libanu nadleciało około 5 rakiet. Część z nich została przechwycona przez obronę przeciwlotniczą, a pozostałe miały spaść w niezamieszkałym terenie. Wcześniej Izrael dwukrotnie zaatakował południowe przedmieścia stolicy Libanu, Bejrutu. Nie ma informacji o ofiarach. Wyznaczono kolejny termin przesłuchania posła Marcina Romanowskiego. Rano miał stawić się w prokuraturze na przesłuchaniu, ale jak przekonuje obrona, dowiedział się o tym za późno i miał zaplanowany wyjazd. Śledczy chcą ponownie przedstawić mu zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratorów na ustawianych konkursach państwo miało stracić ponad 110 milionów złotych. Tą sprawą zajmował się Michał Jędrkowiak.
Prokuratura twierdzi, że drugi termin jest już wyznaczony.
Jest tak wyznaczony, że nie obejmuje już tego wyjazdu.
Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Obrońca polityka Bartosz Lewandowski mówi, że nic mu o takim terminie nie wiadomo.
Mój klient też tego nie wie.
Obrońca polityka mówi, że w sprawie są przeszkody formalne. Jego zdaniem śledczy nie mogą po raz drugi stawiać tych samych zarzutów.
Nie ma w polskim prawie instytucji nieskuteczności przedstawienia zarzutu.
Mecenas Lewandowski dodaje, że śledczy nie odpowiedzieli też na jego wnioski o umorzenie sprawy i wyłączenie części prokuratorów.
To z całą pewnością nie stałoby na przeszkodzie realizacji tej czynności, jeżeli pan Marcin Romanowski się stawi.
Odpowiada prokurator Nowak. Poseł Romanowski jest na Węgrzech. Jego obrońca twierdzi, że w celach naukowych. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio.
Marynarze z polskiego statku Jawor znajdującego się w Brazylii nie mogą opuszczać jednostki i mają być przesłuchani. To na tym statku znaleziono kokainę. Według różnych doniesień mogło tam być od 100 do 500 kg narkotyków. Znalazł się marynarz podczas rutynowej kontroli przed wejściem do portu.
Obowiązkiem statku przed wejściem do portu, każdego portu, jest zaplombowanie wszystkich pomieszczeń, żeby tam nikt z pracowników portowych nie wchodził. Zauważył zerwaną plombę, zawiadomił kapitana, kapitan otworzył to pomieszczenie razem z marynarzem. Okazało się, że w środku są niezidentyfikowane paczki z jakąś substancją, to było owinięte czarną folią. Kapitan zgłosił to na policję, policja przyleciała śmigłowcem, stwierdziła, że to są prawdopodobnie narkotyki.
Powiedział nam rzecznik prasowy Polskiej Żeglugi Morskiej Krzysztof Gogol. Statek płynął z Europy do Brazylii z pustymi ładowniami. Narkotyki prawdopodobnie zostały umieszczone na jednostce już na wodach brazylijskich. Odwiedzajcie hotele i inne obiekty turystyczne na terenach dotkniętych powodzią, apeluje minister sportu i turystyki. Sławomir Nitras był w Prudniku i podkreślał, że wiele miejsc funkcjonuje normalnie, mimo że wcześniej doszło do ich częściowego zalania. Sławomir Nitras zaznaczył, że przyjeżdżając na tereny dotknięte powodzią można liczyć na niższe ceny.
Tutaj jest trochę taniej z powodu powodzi, bo oczywiście przedsiębiorcy zachowując się racjonalnie starają się dostosować do zainteresowania ceny. Tu można przyjechać do tych obiektów, które znacie, do tych gospodarzy, których znacie, do tych hoteli, których znacie. Naprawdę jest bezpiecznie, ludzie czekają na was. Pomóżcie, w tym roku wasza obecność jest tutaj potrzebna znacznie bardziej niż każdego innego. Roku na pewno nie będziecie zawiedzeni.
Minister zapowiedział przeznaczenie 400 milionów złotych na odbudowę infrastruktury sportowej i turystycznej zniszczonej przez wodę. W poniedziałek Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny przyznano amerykańskim naukowcom Wiktorowi Ambrosowi i Garemu Rufkunowi za ich pracę nad odkryciem mikroRNA. To cząsteczki, które regulują funkcjonowanie komórek w organizmie.
Badania profesorów pokazały, w jaki sposób geny, które zawierają instrukcje życia, dają początek różnym typom komórek w ludzkim ciele. To proces znany jako regulacja genów. Komitet Narodowy Nagrody Nobla pochwalił przełomowe odkrycie, które, jak stwierdził, ujawniło zupełnie nowy wymiar całego procesu. Odkrycie regulacji genów przez mikroRNA, rodzinę cząsteczek, która pomaga komórkom kontrolować rodzaj wytwarzanych przez nie białek, działająca od setek milionów lat, była wynikiem wieloletniej pracy Wiktora Ambrosa, profesora nauk przyrodniczych z Uniwersytetu Massachusetts Medical School, i Garego Rufkuna, profesora genetyki z Harvardu. Wiktor Ambros ma polskie korzenie. Jego ojciec przeniósł się do Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. Ich odkrycie ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia, jak działają komórki, a zatem jak rozwijają się organizmy, powiedział cytowany przez stację CNN Love Donnell, profesor ewolucji genomiki na Uniwersytecie Sztokholmskim. To odkrycie było przełomowe i wpłynęło na wszystkie dziedziny biologii i medycyny, komentuje profesor.
Wiadomości przedstawiła Anna Kowalik-Brancati, a oto dalsza część. Kiedy poznamy kandydata KO na prezydenta? Prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jego obóz polityczny w grudniu ogłosi kandydata na prezydenta. Polityk zdeklarował, że jeśli to on wystartuje w wyborach, nie będzie w stanie skutecznie łączyć kampanii z funkcją prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski jest wymieniany w gronie kandydatów KO, którzy mogliby wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Trzaskowski oświadczył na antenie Polsat News, że Koalicja Obywatelska nie śpieszy się z wyborem kandydata, który wystartuje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Najprawdopodobniej dokona tego w grudniu. Chcemy wystartować w odpowiednim momencie i mieć pewność, że jest pełne poparcie w Koalicji Obywatelskiej. Kampania prezydencka nie może trwać zbyt długo, twierdzi szef PO. Zauważył ponadto, że oprócz Konfederacji, która ogłosiła, iż z jego ramienia w wyborach wystartuje Sławomir Metzner, żadna z partii nie wybrała jeszcze kandydata. W debacie publicznej w tych sondażach to właśnie Rafał Trzaskowski jest wymieniany jako jeden z głównych kandydatów KO w wyborach prezydenckich. Wiceszef Platformy Obywatelskiej zdeklarował, że jeśli rzeczywiście wystartuje w wyborach, to nie będzie w stanie nadzorować stołecznego magistratu. Wobec tego obrotu sprawy będzie zmuszony wziąć urlop. Polityk został zapytany też o głośne słowa generała Wiesława Kukuły. Przypomnijmy, że podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego stwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż jesteśmy tym pokoleniem, który stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. Rozumiem, że pan generał mówił do żołnierzy, próbował ich poruszyć, pokazać, że sytuacja jest bardzo poważna. Rzeczywiście sytuacja jest poważna. Nie nadinterpretowałbym tych słów. Czytałbym te słowa jako pewnego rodzaju ostrzeżenie, komentował Rafał Trzaskowski na antenie Polsat News. Rosyjski statek Ruby, określany jako pływająca bomba, dryfuje u północnych wybrzeży Europy. Pod jego pokładem znajduje się 1000 ton saletry amonowej. Według doniesień medialnych statek pływa pod banderą Malty, zarządza nim zaś spółka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Statek wypłynął w sierpniu z portu Kandałaszka, niedaleko Murmańska. Przewozi 20 tysięcy ton saletry amonowej, która miała zostać dostarczona do jednego z afrykańskich portów. Kluczowe jest jednak słowo miała, albowiem niedługo po wypłynięciu jednostka osiadła na mieliźnie, tym samym uszkadzając kadłub, śrubę i ster. W międzyczasie krótki remont statku w jednym ze swoich portów przeprowadzili Norwegowie. Załoga próbowała następnie zawinąć do portu w Klaipėdzie na Litwie. Jednakże tamte władze nie wyraziły na to zgody. Litewskie służby morskie nie kryły ponadto obaw przed rosyjskim sabotażem. Przypomnijmy, że to właśnie statek z saletrą amonową w dodatku ze znacznie mniejszym ładunkiem eksplodował w Bejrucie w 2020 roku, doprowadzając do ogromnych zniszczeń. Obecnie Ruby znajduje się u wybrzeży Anglii, gdzie na morzu, za zgodą lokalnych władz, ma dojść do przeładunku niebezpiecznego towaru. Saletra amonowa to substancja, która może wybuchnąć, jeśli zostanie poddana wysokiej temperaturze, silnemu uderzeniu lub zanieczyszczeniom, zwłaszcza organicznym. Został wymieniony na amerykańską koszykarkę. Rosyjski handlarz bronią wraca do dawnego zajęcia. Rosyjski handlarz bronią Wiktor But wrócił na rynek. Osłabiony handlarz śmiercią ma uczestniczyć w dostawach uzbrojenia dla jemeńskich rebeliantów Huti, podaje dziennik Wall Street Journal. But niedawno został wymieniony przez Stany Zjednoczone na uwięzioną w Rosji amerykańską koszykarkę. Przypomnijmy, że But został w Stanach Zjednoczonych skazany na 25 lat więzienia za nielegalny handel bronią. Dziennik Wall Street Journal podaje, powołując się na źródła w strukturach bezpieczeństwa państwa, że delegacja Huti, która w sierpniu odwiedziła Moskwę, rozmawiała właśnie z Wiktorem Butem. Niezależny portal The Insider, zajmujący się śledztwem dziennikarskim, ujawnił informację, że rozmowy Buta z rebeliantami z Jemenu dotyczyć miały zakupu karabinków automatycznych AK-74, tzw. kałasznikowów. Transakcja miała opiewać na 10 milionów dolarów. Źródła Wall Street Journal nie wiedzą, czy rozmowy były prowadzone na polecenie Kremla, czy za jego milczącą zgodą. Dostawy AK-74 miałoby się rozpocząć jeszcze w październiku. Broń ma zostać przewieziona do portu Hodeidah w Jemenie pod pozorem transportu żywności, cytuje dziennika śledczy portalu tvn24.pl. Jak dodano, port ten już wcześniej przyjął kilka ładunków zboża z Rosji. Kreml, który początkowo nie chciał odnieść się do doniesień Wall Street Journal, już po publikacji nazwał to fake newsem. Podobnie Wiktor But określił artykuł dziennika mianem nieprawdziwego, dodając, że został on wypuszczony, cytuję, specjalnie w dniu urodzin Władimira Putina. W jego opinii Wall Street Journal już dawno przekształcił się z pisma czysto gospodarczego w stronnicze medium polityczne. Wiktor But to były oficer wojsk sowieckich. Jest uważany za największego przemytnika broni na świecie. W 2008 roku, dzięki staraniom Stanów Zjednoczonych, zatrzymano go w stolicy Tajlandii, Bangkoku, za próbę sprzedaży broni kolumbijskim lewicowym rebeliantom. A w 2 lata później, po długim sporze o ekstradycję, został przekazany Stanom Zjednoczonym. Przez lata handlarz sprzedawał uzbrojenie tzw. państwom zbójeckim. Amerykańskie określenie Rogue States odnosi się do krajów, które nie przestrzegają praw człowieka, a autorytarne rządy wspierają terroryzm i rozbudowany arsenał broni masowej zagłady. Grupom rebelianckim oraz watażkom w Afryce, Azji i Ameryce Południowej, podkreśla Reuters. Według ONZ-u sprzed 23 lat But dostarczył broń do wszystkich stref konfliktów zbrojnych w Afryce. W 2012 roku amerykański sąd skazał go na 25 lat więzienia za nielegalny handel bronią. Po 10 latach odsiadywania wyroku w Stanach Rosjanie został Po 10 latach odsiadywania wyroku w Stanach Rosjanin został wymieniony na amerykańską koszykarkę Brittany Griner. Sportowczyni została uwięziona w Rosji za rzekomą próbę przemytu narkotyków. W rzeczywistości znaleziono u niej przypisany przez lekarza olejek haszyszowy. Po powrocie do Rosji 57-letni Wiktor But dołączył do lojalnej wobec Kremla nacjonalistycznej liberalno-demokratycznej partii Rosji. Z jej ramienia został wybrany do lokalnego parlamentu w obwodzie ulianowskim. Przestępcza kariera Buta trwała przez blisko 2 dekady. Wyprodukowany przed 20 laty film noszący tytuł Pan życia i śmierci z Nicolasem Cage'em w roli głównej był oparty o wiązane z nią wydarzenia.
W Gdy patrzę wstecz, nie wstydzę się żadnej ze scen źle zagranych. Mój każdy grzech bliski mi jest, choć czasem bolą mnie rany. Nie żal mi dziś minionych dni, nie żal mi słów, które padły. Nie żal mi dat, godzin i lat, nie żal mi dróg, co wiodły na dno. Nie boję się w porannej mgle, odbitej w szkle twarzy starca. Nie straszy mnie myśl o tym, że na życie sił mi nie starczy. Gdy przyjdzie ta, co kosę ma i powie, że czas się pakować. Nie wezmę nic, nie powiem nic, wyjdę za drzwi bez słowa. Czasem na wskroś przeżyłem to, co chciałem. Szedłem pod prąd, ludziom na złość, kruszyłem wciąż twardą skałę. Choć ciągle mam na życie plan, nadziei gra na powtórkę. Czy chcę, czy nie, czas goni mnie. Śmieję się, że mam już z górki. Nie boję się w porannej mgle, odbitej szkle twarzy starca. Nie straszy mnie myśl o tym, że na życie sił mi nie starczy. Gdy przyjdzie ta, co kosę ma i powie, że czas się pakować. Nie wezmę nic, nie powiem nic, wyjdę za drzwi bez słowa. Nie boję się w porannej mgle, odbitej szkle twarzy starca. Nie straszy mnie myśl o tym, że na życie sił mi nie starczy. Gdy przyjdzie ta, co kosę ma i powie, że czas się pakować. Nie wezmę nic, nie powiem nic, wyjdę za drzwi bez słowa.
Żałujniczego i Felicjan Andrzejczak, niedawno zmarły artysta. A teraz na antenie Częstochowa swoimi informacjami.
Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Miesiąc to październik, to szczególny czas modlitwy na różańcu. Matka Boża zachęca nas, abyśmy każdego dnia modlili się w naszych rodzinach, wspólnotach, także w naszym klasztorze, w naszym sanktuarium. Modlimy się przez cały rok na modlitwę różańcową. Godzinie 11.30 po mszy świętej jest wystawienie Świętego Sakramentu i modlitwa na różańcu. Także w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12.30. Także minioną niedzielę odbyła się specjalna msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Stanisława Nikla o godzinie 12.30. Także przewodniczył specjalnemu nabożeństwu różańcowemu 7 w poniedziałek, kiedy modliliśmy się aż 4 częściami różańca, także idąc dróżkami różańcowymi. Niech Maryja wyprasza te potrzebne łaski. Ksiądz biskup Stanisław Nikiel przybył z Rzymu. Jest biskupem od kilku miesięcy. Także zapraszamy na 13, tak jak każdego miesiąca, od maja do października, to Dzień Fatimski. Tym razem przypada w niedzielę. Msza święta i procesja różańcowa o godzinie 7 wieczorem. 16 października to już 58. rocznica poświęcenia naszego sanktuarium. Zapraszamy serdecznie do dziękczynienia Panu Bogu za to święte miejsce. Natomiast 20 to Dzień Dziecka Utraconego. 20 października modlitwa za dzieci utracone. Będzie to specjalna msza święta o godzinie 12:30 z modlitwą i łaskami uzdrowienia dla tych, którym doświadczyli właśnie śmierci swojego dziecka. 22 października to wspomnienie świętego Jana Pawła II, dzień dziękczynienia, i 26 października zapraszamy na czuwanie nocne o godzinie 9 wieczorem. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, niech obdarza łaskami. Także już zapraszamy na uroczystości wszystkich świętych, które odbędą się u nas w piątek, już 1 listopada, Dzień Modlitw za Zmarłych. Dodatkowa msza święta o godzinie 10 rano w języku polskim. Natomiast 2 listopada, także sobota, Dzień Zaduszny, dodatkowa msza święta o godzinie 10 w języku polskim. Także zapraszamy na uroczystości, właśnie te zewnętrzne uroczystości wszystkich świętych. Dzień Modlitw za Zmarłych, niedziela 3 listopada o godzinie 12:30, uroczysta msza święta i procesja na cmentarz po mszy świętej. Niech Pan Bóg Wam błogosławi, obdarza łaskami, a Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Bóg zapłać wszystkim radiostacjom za wspólną naszą współpracę i za ten głos z amerykańskiej Częstochowy. Serce błogosławi ojciec Bartłomiej, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Na powieść, kolejny rozdział Miłości i Wojny. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 91. Przez wiele dni po okrutnej karze, całej nocy w więzach podczas burzy śnieżnej, Billy raczej kuśtykał niż chodził. Większość czasu leżał zwinięty na podłodze, obejmując kolana rękami w daremnym wysiłku powstrzymania dreszczy, które często przechodziły w gorączkę wywołującą majaczenie. I każdej nocy był przy nim Vessi, by go lżyć, dźgać bagnetem, kopać rękę, na której na zawsze pozostaną blizny. Vessi, farmer z hrabstwa Gookland, który nagle wpadł w pychę z powodu absolutnej władzy nad więźniami, przypominał Billiemu pewnego kadeta z West Point, którego George wspomniał parę razy. Grubego człowieka z Ohio, który bezlitośnie znęcał się nad nim, Orim Mainem i innymi kadetami z pierwszego roku. Billy nie miał skłonności do snucia rozważań filozoficznych, lecz to, co wiedział o typie z Ohio i Clyde'zie Vesseyu, przekonało go, że rzeczywiście istnieją na świecie osoby całkowicie pozbawione ludzkich cech. W tych swoich rozważaniach po przeciwnej stronie do tamtych dwóch umieścił Tima Wana. Chłopak z Massachusetts, choć dość nieśmiały, był bardzo bystry. Dzięki wskazówkom Billy'ego szybko nauczył się umiejętności niezbędnych do przetrwania w niewoli. Pomagając mu, Billy zdobył najwierniejszego przyjaciela. Tim Wan chciał się z nim dzielić wszystkim, co posiadał. A jedyną rzeczą, którą miał, w przeciwieństwie do Billy'ego, okazały się unijne dolary. Około 20. Miał je w kieszeni, kiedy go tu przywieziono, i dwa z nich przekonały rewidującego go strażnika do pozostawienia mu pozostałych. Dzięki pieniądzom można było zapewnić sobie drobne udogodnienia, płacąc współpracującym strażnikom. Tim często nalegał, żeby Bill pozwolił mu coś dla niego kupić, i tłumaczył, że jest to niczym wobec odwagi, za którą drogo zapłacił. Bill jednak stanowczo odmawiał, lecz raz uległ. W porządku, Tim. Załatw mi więc trochę papieru i ołówek, żebym mógł znów pisać dziennik. Tim w ciągu 10 minut złożył zamówienie. Kiedy koło 9 wieczorem dostarczono je, zaprotestował. Przecież to jest tapeta. Spójrz na te jaskrawe niebieskie kwiaty. Jak można na tym pisać? Nie można, przyznał sprzedający towar strażnik. Ale jeśli chcesz coś napisać, napiszesz na tym albo wcale. Sam Jeff Davis nie ma dziś wszystkiego, co by chciał. Tak więc Billy znów zaczął prowadzić dziennik. 12 stycznia. Więzienie Libii. Przysięgam, że to przetrwam. Moim następnym, najważniejszym celem jest wysłanie listu do żony. Chciał dodać, że zaproponowano mu udział w ucieczce, którą właśnie przygotowywano, lecz zdecydował się nie pisać o tym. Istniała bowiem możliwość, że dziennik wpadnie w niepowołane ręce. Poza tym miał tak mało papieru. Za trzy niewielkie arkusze o wymiarach 30x30 cm Tim zapłacił po dolarze za sztukę, że musiał go oszczędzać. Każdej nocy, gdy Vessi pełnił służbę, zjawiał się, by nękać swego ulubionego jeńca. Billy zdołał wytrzymać kłucie bagnetem, kopniaki nabijanym ćwiekami butem, obraźliwe uwagi o jego przyjaźni z chłopcem z Harvardu. Wytrzymywał to, póki nie napisał listu do Brett. Tim nalegał, by pozwolił mu kupić kopertę. Willi zgodził się i dostał używany do pakowania mięsa tłusty papier, zagięty i sklejony. Napisał adres tak, by był jak najbardziej czytelny i włożył do środka mały kawałek tapety z krótką, czułą wiadomością. Czuję się dobrze? Kocha ją. Nie powinna się martwić. Koperta, niezaklejona dla cenzury, została wręczona właściwemu strażnikowi. Wessi przyniósł ją w nocy Billiemu. Niestety, cenzura nie przepuściła tego listu. Z uśmiechem rozwarł prawą pięść i małe kawałeczki papieru spadały na podłogę. Słaby, oszołomiony, nienawidzący dotyku i odoru brudnego ubrania, które zdejmował co rano podczas obowiązkowego odwszawiania, Billy zerwał się ze swojego kawałka podłogi i wolno stanął na nogi, oko w oko z kapralem. W tym liście nie było nic nielegalnego. Och, o tym decyduje cenzura. A cenzor to mój kumpel. Parę tygodni temu poprosiłem go, żeby zwracał uwagę na twoje listy. Obawiam się, że żaden z nich nie uzyska jego pozwolenia na wysłanie. Twoja droga żona będzie musiała nadal się martwić i cierpieć. Wessi mrugnął z uśmiechem. Sądząc, że leżysz martwy w niepoświęconej mogile. Zasady, zaczął Billy. Kapral złapał go za zmierzwione długie włosy i odchylił mu głowę. Mówiłem ci, wyszeptał. Tu nie ma żadnych zasad oprócz tych ustalonych przeze mnie. Mam nadzieję, że smutek twojej żony będzie nie do zniesienia. Mam nadzieję, że zaczną ją boleć kobiece organy. Z pożądania tak dzikiego, tak uporczywego. Nachylił się bliżej z oczami błyszczącymi błękitem jak chińska porcelana. Że będzie musiała cudzołożyć jak szalona, by sobie ulżyć. Może z jakimś białym włóczęgą, a może z czarnuchem. Billy trząsł się, próbując się odsunąć, by nie patrzeć w tę groźną twarz i nie słyszeć szeptu Weseja. Wyobraź sobie jednego z tych wielkich czarnuchów, ciągnął kapral. Przecież są ci równi, prawda? Stary Abe twierdzi, że są. Pomyśl o nim pochylonym nad twoją żoną i ślizgającym się po jej białym ciele, wpychającym czarną pałę w jej delikatny otwór tak mocno, że ona krwawi. Pomyśl o tym, kiedy będziesz się zastanawiał, co chciałbyś napisać w tych listach, które nigdy nie wydostaną się poza te mury. Ty bezbożny poganinie! Billy uderzył go z krzykiem. Zanim wbiegli trzej zaalarmowani strażnicy z latarniami, przewrócił Weseja na podłogę i tłukł go po głowie obiema pięściami. Jeden ze strażników chwycił go za kurtkę i odciągnął. Drugi kopnął go dwukrotnie w krocze. Billy kaszląc zachwiał się i zgiął.
Doigrałeś się, Jankesie,
powiedział trzeci strażnik. Choć niebo na zachodzie było jeszcze jasne, Cooper widział tylko ciemność i zimowe gwiazdy nad Atlantykiem. Czy jeszcze kiedyś to zobaczy? A córkę? Judith? Odrzucił te pytanie jako bezsensowne i sentymentalne. Lucius Chickering wszedł do doku razem z mechanikiem Aleksandrem. Młody człowiek uścisnął dłoń Coopera. Powodzenia. Będziemy czekać na pański powrót. Cooper w odpowiedzi skinął głową. Przyjrzał się tłumkowi żołnierzy, którzy dowiedzieli się o próbie i zebrali się, by ją obserwować. Wmieszało się między nich kilku mieszkańców Mount Pleasant. Jeden z nich wpatrywał się w Coopera oczami, w których nie było widać nic poza współczuciem. Aleksander zszedł pod pokład Hanleya przed nim Lukiem. Odkąd Cooper uzyskał zgodę generała Beauregarda na próbę, mechanik nalegał, by wziąć w niej udział. Ma prawo, twierdził, to jego łódź podwodna. Cooper zszedł z pomostu na kadłub i nachylił się nad Lukiem.
Czy wszystko gotowe, George?
Gotowe, panie Maine,
odparł jak zwykle służbiście porucznik Dixon. Cooper przerzucił nogę nad wejściem z czterema małymi, okrągłymi wziernikami z ciężkiego szkła i po chwili zagłębił się w ciemnym wnętrzu, podczas gdy jeden z członków załogi ze szczękiem zamknął tylny luk i zakręcił go mocno. Cooper przecisnął się obok Dixona, który czuwał przy przyrządach, rtęciowym wskaźniku głębokości i kompasie działającym pod wodą. We wnętrze między nimi stała w kubku zapalona świeca, która była jedynym oświetleniem i wskaźnikiem ilości powietrza. Cooper znalazł sobie miejsce nieco z tyłu, obok kapitana i usiadł na małym żelaznym siedzeniu przymocowanym do kadłuba statku. Sześciu członków załogi zajmowało miejsca z przodu po obu stronach dźwigni systemu napędowego, która kształtem przypominała rozszerzającą się literę U. Złapali jej końce, by obracać biegnący wzdłuż łodzi wał korbowy, który miał wprawić w ruch śrubę umożliwiającą Hanleyowi osiągnięcie maksymalnej prędkości czterech węzłów.
— Panie Maine!
— odezwał się Dixon.
— Będzie pan uprzejmy zapoznać załogę z procedurami? —
Mówiąc to sprawdzał dwa drążki. Jeden poruszał sterem przymocowanym do obudowy śruby okrętowej, drugi służył do kontrolowania zanurzenia.
Zadanie jest proste, zaczął Cooper.
Już bolały go plecy wygięte z powodu krzywizny kadłuba.
Dzisiaj nie świeca będzie decydować o tym, jak długo łódź może przebywać pod wodą. Posłużymy się wami, panowie. Pozostaniemy w zanurzeniu godzinę, półtorej.
Rozległ się lękliwy pomruk.
Może więcej. Nie wynurzymy się, dopóki pierwszy z was nie dotrze do kresu możliwości i nie powie, że nie może dłużej wytrzymać bez powietrza. Każdy musi odkryć granice własnych możliwości, nie przeceniając swoich sił, ale też nie poddając się zbyt szybko złemu samopoczuciu. W ostatnich słowach brzmiała wyraźna nuta pogardy, co wywołało reakcję Dixona, lecz odwrócony w stronę przyrządów Cooper nie dojrzał zmarszczonych brwi. Gdy pierwszy człowiek zawoła w górę, będzie to sygnał do opróżnienia zbiorników i wynurzenia się na powierzchnię. Są pytania? Mam nadzieję, że zdołamy się wynurzyć, odezwał się jeden z ludzi z nerwowym śmiechem. Niektórzy mówią, że ta ryba powinna się nazywać Jonasz, a nie Hanley.
Daj sobie spokój z takim gadaniem, uciął Dixon.
Wspiął się po krótkiej drabince i wystawił głowę z przedniego luku. Ze swojego miejsca Cooper dostrzegł kątem oka fragment nieba z bladymi gwiazdami.
Rzucić cumy z dziobu i rufy!
Załoganci ruszyli, głośno tupiąc, by wykonać rozkaz. Cooper poczuł, że Hanley płynie swobodnie. Dixon szedł z powrotem na dół i zwrócił się do jednego z podwładnych.
Dopływ powietrza otwarty, panie Fawkes? Otwarty, panie kapitanie. Proszę stanąć przy sterze. Mała naprzód!
Mała naprzód! Powtórzył Fawkes. Załoga po kilku chrząknięciach zaczęła obracać wał. Była to niewdzięczna praca, ale Dixon przyzwyczaił ludzi do tego monotonnego wysiłku. Płomień świecy migotał. Woda uderzała o kadłuby z dziwnym, głuchym odgłosem. Dixon ponownie wszedł na drabinę, rzucając komendy Fawkesowi. Gdy oddalili się od przystani, zmienili kierunek i zaczęli nabierać prędkości. Pot kapał z brody Coopera, który czuł się tak, jakby pogrzebano go żywcem. Chciał znaleźć się gdziekolwiek, byle nie tu. Walczył z narastającą paniką. Z głową wciąż wystawioną na zewnątrz, Dixon rozejrzał się wokół, po czym zszedł, zamknął luk i go zabezpieczył.
Przygotować się do zanurzenia!
Serce Coopera biło tak, że poczuł ból w klatce piersiowej. Nabrał respektu dla ludzi, którzy na ochotnika zgłosili się do tego zadania. Pomyślał o wszystkich ofiarach przy poprzednich zanurzeniach. Potem zbeształ się w duchu. Znowu sobie pofolgował.
Zamknąć dopływ powietrza.
Dopływ powietrza zamknięty,
odkrzyknął Fawkes.
Otworzyć pokrywę zbiornika na dziobie.
Kadłub zadygotał i zaczął się zanurzać. Cooper usłyszał bulgotanie wody. Złapał za wspornik umieszczony nad jego miejscem, gdy dziób Hanleya przechylił się w dół. Pomyślał o Judith i Mary Louise. Nie mógł już nic zmienić. Znajdował się na pokładzie pływającej trumny. Łódź osiadła na dnie z lekkim uderzeniem i drżeniem. Mężczyźni nasłuchiwali oparci o kadłub lub wał napędowy. Ktoś rzucił, że najgorsza połowa rejsu jest za nimi, ale nikt się nie roześmiał. Dixon obserwował słupek rtęci we wskaźniku głębokości. Cooper walczył z przerażającymi wizjami. Ktoś zaciskał metalową obręcz na jego głowie. Ktoś zamykał go w ciemnym pomieszczeniu z drzwiami bez klatki od wewnątrz. Drgnął, kiedy Aleksander trącił go w ramię.
Czy któryś z panów ma zegarek? Ze zdenerwowania zdaje się, że zapomniałem mojego.
Ja mam. Cooper wygrzebał mały złoty zegarek, który zawsze nosił. Otworzył kopertę.
7:50.
Świeca płonęła jasno. Spływający wosk tworzył górskie łańcuchy na jej bokach. O 7:30 płomień w widoczny sposób zmalał.
Powietrze się pogarsza,
wymamrotał jeden z ludzi.
Ktoś musiał pierdnąć,
rzucił inny, ale nawet jeśli to kogoś rozbawiło, śmiechy szybko ucichły. Coopera zaczęły szczypać oczy. Dixon machinalnie gładził boko brody wskazującym i środkowym palcem.
Ile czasu minęło?
Zapytał raptownie Aleksander. Cooper poruszył się. Albo zawodził go wzrok, albo wypalona już do połowy świeca wciąż przygasała. Musiał podstawić zegarek niemal pod brodę, by cokolwiek zobaczyć.
Jesteśmy pod wodą od 33 minut.
Trzymał otwarty zegarek w dłoni. Jak głośno tykał. Podczas gdy światło przygasało, z umysłem Coopera działo się coś dziwnego. Przerwy między tyknięciami stawały się coraz dłuższe. Zdawało mu się, że czeka na każde po 30 minut. Gdy się rozlegało, dźwięk brzmiał mu w uszach przez długi czas. Aleksander zaczął cicho śpiewać jakąś koknejowską rymowankę o taczkach i kabaczkach. Dixon ze złością kazał mu przestać. Cooper zatęsknił nagle za Liverpoolem, za Trad Street, nawet za pokładem morskiej wiedźmy. Wspomnienia związane z tym statkiem forsującym blokadę nieuchronnie doprowadziły go do biednego Judaha, którego szczątki leżały gdzieś na dnie Atlantyku. Poczuł wilgoć na policzkach i odwrócił głowę, żeby nikt nie zobaczył. I nikt nie zobaczył, bo świeca zgasła. Ktoś zaczerpnął powietrza z sykiem zwiastującym początek paniki. Ktoś zaklął. Dixon potarł o żelazny pancerz zapałkę. Zaskwierczała. Zapachniało siarką, ale światło nie rozbłysło.
Jak długo jeszcze, panie Main?
Rozległ się głos Aleksandra.
Na chwilę przed zgaśnięciem świecy było około 45 minut.
Jeszcze można całkiem swobodnie oddychać, powiedział Dixon. Ktoś burknął, nie zgadzając się z nim. Nie widząc zegarka, Cooper nie potrafił ocenić upływu czasu. Nie pozostało nic poza rosnącym uciskiem w skroniach i demonami wmawiającymi mu, że się dusi, przekonującymi go, że słyszy trzeszczenie pękającego żelaznego kadłuba, że wszystko idzie źle. poczuł zawroty głowy, zaraz potem senność, a po chwili obudziło się w nim przekonanie. Pewność zbliżającej się śmierci. Szarpnął krawat, odpiął guzik kołnierzyka. Dusił się.
W górę!
Rozległ się krótki śmiech, potem gwar rozmów. Przez moment, wycierając spocony kark, Cooper był prawie przekonany, że to on krzyknął.
Panie Aleksander, proszę się zająć pompą na rufie,
polecił spokojnie Dixon.
Ja zajmę się tą. Panie Fawkes, panie Billings, proszę otworzyć pojemniki balastowe.
Cooper oparł głowę o ścianę, czekając na słodkie, ostre powietrze z góry. Słyszał zgrzyty i syki pomp, stukot żelaznej nakrętki spadającej na pokład. Dźwięk ten powtórzył się kilka razy.
Pojemniki z balastem otwarte, panie kapitanie. Dziób się podnosi,
mruknął Dixon, opierając się o wał napędowy.
Za moment się wynurzymy.
Wszyscy poczuli, że dziób się dźwignął. Ludzie śmiali się i gwizdali, lecz nie trwało to długo.
Co się dzieje, Aleksander? Krzyknął ktoś. Czemu rufa się nie rusza?
Kapitanie? Rozległ się przestraszony głos małego Anglika.
Zbiornik jest wciąż pełny. Z pompą jest coś nie tak.
Zginiemy. Rozległ się głos tuż za Cooperem.
Co się z nią dzieje? Zapytał Dixon. Uszkodzona, jak sądzę. Pewnie jakieś przeklęte wodorosty.
Jeśli jej nie uruchomimy, nie wrócimy na powierzchnię. Skierowane do Aleksandra słowa kapitana, brzmiące jak komenda, wprawiły w panikę człowieka zajmującego miejsce za Cooperem.
Udusimy się. O Boże, nie chcę umierać w ten sposób.
Baryton przeszedł w wyższe rejestry. Słowa mężczyzny były przerywane łkaniem i lamentami.
Umrzemy. Wiem, że...
Cooper odwrócił się, wyciągnął rękę w ciemność i usłyszał brzęk tłuczonego szkła. Z zegarka, który mu wypadł, gdy złapał rozhisteryzowanego człowieka za ramię. Drugą ręką uderzył go dwukrotnie w twarz.
Przestań! Rzucił. To nikomu nie pomoże. Do cholery, chodźmy stąd. Wszyscy my... Powiedziałem, przestań!
Uderzył go po raz trzeci tak mocno, że głowa mężczyzny odbiła się od ściany kadłuba i puścił jego ramię. Mężczyzna płakał, osłaniając się rękami, ale przynajmniej nie wrzeszczał.
Dziękuję, panie Main, powiedział Dixon. Panie kapitanie, odezwał się Aleksander. Zamierzam rozebrać tę pompę na kawałki. Myślę, że zdołam to zrobić po ciemku. Wiem, jak została zbudowana. Może uda mi się usunąć to, co się do niej przyczepiło. Jeśli to zrobisz, wedrze się tu woda. To proszę mi podsunąć inny pomysł.
Przepraszam, powiedział Dixon łagodnie.
Nie mam żadnego. Proszę zrobić to, co uważa pan za konieczne, żeby nas uratować, panie Aleksander.
A więc koszmar trwał, jeszcze gorszy niż przed chwilą. Cooperowi zdawało się, że nie oddycha. W ogóle. Ale jakoś łapał powietrze, płytko i z bólem. Chyba, że ból też był wyimaginowany. W łodzi podwodnej zapadła tak głęboka cisza, że niemal można jej było dotknąć, przerywana jedynie grzechotem metalowych części.
Co oznacza ten hałas? A ten?
Cooper szukał po omacku stłuczonego zegarka. Właśnie go dotknął, gdy usłyszał ryk rwącej wody.
Niech Bóg nas zachowa!
Krzyknął ktoś. Woda trysnęła z pompy, rozpryskiwała się, unosiła w powietrzu, zalewała łódź.
Jeszcze chwila. Teraz. Już! Zawołał Aleksander. Znalazłem pełną garść wodorostu, panie kapitanie. Myślę, że to już wszystko. Teraz muszę zmontować pompę pod ciśnieniem.
Wody wciąż przybywało. Cooper podniósł stopę i opuścił. Plusk. Człowiek, którego uderzył, znowu jęczał. Cooper sięgnął za siebie i pchnął go na ścianę kadłuba. Tamten się uspokoił, ale Cooper poczuł wyrzuty sumienia, że tak brutalnie go potraktował. Przecież ten człowiek miał rację. Wszyscy wkrótce umrą. Przez krótką chwilę Cooper był tego pewien. Z trudem wciągnął odrobinę cuchnącego powietrza w płuca, po czym zastanawiając się nad sensem walki o każdy jego łyk, usiadł i czekał na koniec. W jednej chwili ujrzał całe swoje życie. Omijając te jego części, których się wstydził, skupiał się na tych przyjemnych. Na tym, jak dawno temu po raz pierwszy ujrzał pannę Judith Stafford na pokładzie przybrzeżnego parowca zdążającego do Charlestonu. Ułożył dla niej krótką pożegnalną mowę, by powiedzieć, jaki był wdzięczny, że za niego wyszła.
Gotowe! Krzyknął Aleksander.
Cooper automatycznie spojrzał w stronę rufy, choć nie mógł nic zobaczyć. Usłyszał pisk tłoka pompy.
Działa!
Zawołał Aleksander.
Hura!
Odkrzyknął Dixon. Załoga biła brawo. Z oczu Coopera płynęły łzy, kiedy walczył o oddech. Wydało mu się, że rufa drgnęła i Dixon to potwierdził.
Unosi się!
Parę minut później Hanley wynurzył się w blasku księżyca. Dixon i Aleksander rzucili się do rygli luków na dziobie i rufie, jak szaleńcy szukający ucieczki z pułapki. Nagle Cooper zobaczył gwiazdy i poczuł cudowne zimne powietrze. Teraz wszyscy zachowywali się tak, jakby pod wodą nic się nie zdarzyło.
Dixon wychylił się, by rozejrzeć się na zewnątrz. Tylko jedna osoba została na brzegu. Nie widzę, kto to.
Łódź podwodna powoli dobiła do pomostu, gdzie Lucius Chickering skakał, klaskał i kręcił się, machając rękami jak uszczęśliwiony ptak. Dixon kazał mu przestać wariować i pomóc zacumować Hanleya.
Ja nie wariuję! Ja świętuję!
Wykrzyknął Lucius, gdy Dixon przedzierał się na dziób i rzucał linę.
Żołnierze i ci z Mount Pleasant poszli do domu po 40 minutach. Wszyscy twierdzili, że jesteście martwi. Ale ja wpadłem na szalony pomysł, że jeśli zostanę, jeśli nie zrezygnuję, to sprawię, że łódź wypłynie na powierzchnię. Ale, Boże, poddał pan, panie kapitanie, mą nadzieję ciężkiej próbie. Czy zdaje pan sobie sprawę, która jest godzina?
Jak długo byliśmy na dole? Zapytał wychodzący za Cooperem Aleksander. Cooper przyłożył zegarek do ucha. Wciąż tykał. Wyskoczył na molo, obrócił się w stronę księżyca i strząsnął odłamki szkła z białej tarczy. Pomyślał, że źle dojrzał wskazówki. Nie. Jest za 15:10. Byliśmy pod wodą 2 godziny i 35 minut. Mówiłem! Mówiłem! Krzyknął Lucius, łapiąc za ramię Coopera i obracając go. Czy to nie jest niewiarygodne? Miał pan rację, to działa! Aleksander wymruczał coś. Dixon uciszył go. Hanley może teraz wypływać i topić statki Yankeesów w każdej chwili, powiedział Lucius, wciąż obracając Coopera. Nagle jednak się zatrzymał. Och, zapomniałem, panie Maine. Jeden z żołnierzy powiedział, że jedzie do kwatery generała Beauregarda, żeby poinformować, że łódź zatonęła. Ze wszystkimi na pokładzie. Myślę, że pańska żona już otrzymała taką informację. O Boże, westchnął Cooper, po czym zwrócił się do Dixona. Dobra robota, kapitanie. Muszę już iść. Mam zaległy urlop. Ruszył, nim dokończył zdanie. Gdy rzucił się w stronę łodzi wiosłowej, przypominał wielkiego morskiego ptaka pędzącego po piasku. Lucius wetknął kapelusz na głowę. Proszę na mnie zaczekać, panie Maine! Gdy Cooper dotarł na Trout Street, Judith rozpłakała się z ulgi, choć przewidywania Luciusa Chickeringa nie potwierdziły się. Nie dotarły do niej żadne wieści. Tuliła męża długo i mocno. Mimo to tej nocy zdecydowała się nadal spać osobno.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym. Za uwagę dziękuję. Barbara Innicka, dziękuję za spędzenie tej godziny przy radioodbiornikach. Życzę przyjemnego popołudnia i do usłyszenia w czwartek. Natomiast jutro, jak zwykle od wielu lat, emitowany jest program American Workers Radio, który prowadzi Michael Blicharz i do którego wysłuchania serdecznie Państwa zachęcam. Zaś teraz życzę przyjemnego popołudnia i miłego wieczoru.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.